Wracamy do rozmowy z naczelnikiem podhalańskiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pan Jarosław Jurczakiewicz jest gościem naszej audycji. Zapytam pana teraz o taką rzecz. Byłem świadkiem wczoraj w górach takiej rozmowy. Turysta wracający ze szlaku. Och, ale jestem spragniony, muszę się napić wody. A ile wody wziąłeś? Odpowiada. No, 2,5-litrowe butelki, ale jedną dałem i tutaj imię kolegi, bo zapomniał. Czyli tak, dwóch panów wychodzi na szlak na kawałek dnia i mają po 0,5 litra wody w plecaku.
Nasza wydolność fizyczna też spada, jeżeli się odwodnimy. Czasami jest tak, że mamy sportowców, którym udzielamy pomocy w górach, którzy właśnie poprzez odwodnienie dostają różnych kurczy, poziom magnezu spada i przez to musimy im udzielać pomocy.
To dlaczego woda jest taka ważna?
No, z funkcji naszych życiowych. Ona reguluje wszystkie procesy w organizmie, więc poza tym, że nam się tylko chce pić lub nie chce pić, no to jeszcze powoduje sprawność całego organizmu, więc bez tej wody no, nasza sprawność spada i dlatego jest tak niezbędna. Czy 0,5 litra, czy litr, czy 2 litry. To wszystko zależy od planowania, od tego, jaka długa jest wycieczka. Jeżeli idziemy na 0,5 godziny, nie będziemy dźwigać 2-litrowej butelki wody, bo to tylko nas spowolni, prawda?
Ale na 5-6 godzin to co najmniej jedna butelka PET by się przydała. No, duża, 1,5-litrowa.
Tak, dokładnie, przydałaby się. Także możemy też planować, jeżeli po drodze mamy, oczywiście to z mapy wyczytamy w domu, mamy schroniska, no to nie potrzebujemy wody brać na całą wycieczkę, tylko wystarczy, żeby nam od schroniska do schroniska na przykład starczyło, możemy się w schronisku zaopatrzyć w wodę. Także no to wszystko planowanie, przygotowanie wycieczki, dobranie odpowiedniego ekwipunku czy ubioru, to zależy właśnie już od tego, co my sobie w domu zaplanujemy.
Właśnie, mówi pan o planowaniu. W jaki sposób planować wycieczki? Planować w ogóle, czy idziemy na żywioł? Bo mamy taki kaprys, bo widzimy ładna pogoda, jesteśmy gdzieś w hotelu. No to pójdziemy tu i tu. I nie zastanawiamy się, ile ten szlak potrwa, ile on ma długości, jakie przewyższenie i jak to przełoży się na nasze możliwości. Ile czasu nam zajmie pokonanie?
Nie, no oczywiście planowanie to już jest pierwszy element naszego bezpieczeństwa. Planujemy wcześniej, sprawdzamy jakie warunki są, sprawdzamy jakie warunki przewiduje pogoda na tym szlaku. Jeżeli nie znamy faktycznie terenu, czytamy jeszcze dodatkowe opisy, przewodniki. I później drugi element tego planowania, jeżeli jesteśmy już w terenie, to patrzymy, czy te warunki, które zastaliśmy, są takie, jak sobie zaplanowaliśmy. Czy może nie trzeba zmienić trasy, nie wiem, no bo są powalone drzewa po wiatrołomach, jest śnieg, a myśleliśmy, że go nie będzie. Tak samo patrzymy na czas. Wiemy, że jesteśmy w 1/4 drogi, a już zrobiło się połowa dnia, więc zdajemy sobie z tego sprawę, że nie zrobimy całej trasy, więc też oczywiście trzeba podjąć odpowiednie decyzje, skrócić, zawrócić i tak dalej, więc cały czas kontrolujemy, czy to, co zaplanowaliśmy sobie na naszej wycieczce, czy jesteśmy w stanie zrealizować.
Poza tym myślę, że warto wychodzić chyba wcześniej w góry, bo nawet jeśli jest ładna pogoda, to ona ma tendencję do zmiany częściej po południu niż przed południem.
No tak, to wynika z warunków meteorologicznych. No, tak jest, że cała para wodna, która jest w ziemi, zaczyna parować w ciągu dnia, jak słońce operuje, więc popołudniami tworzą się te burze. Oczywiście nie jest to zasada, bo są burze i w nocy, i rano, i o każdej porze, ale zwiększone prawdopodobieństwo jest popołudniami. Dlatego dobrze jest już do tych godzin obiadowych, do tej 14-15 zejść. Po drugie, jeżeli faktycznie się nam szlak przeciągnie, jeżeli faktycznie kondycyjnie przeceniliśmy swoje siły, no to od godziny powiedzmy 14-15 do zmroku mamy jeszcze ładnych parę godzin. Jeżeli zaplanujemy tak szlak, że idziemy do zmroku albo wyjdziemy dopiero po drugim śniadaniu, że się tak wyrażę, no to może nam już zabraknąć tego marginesu czasu na takie właśnie różne sytuacje awaryjne.
Czy kijki brać w górę? W Beskidy.
Znaczy nie są ani niezbędne, ani zbędne, bo to jest też kwestia wygody. Na pewno kijki pomagają, jeżeli mamy zaśnieżony teren, pomagają nam stabilizować pozycję. No i jeżeli faktycznie chodzimy z ciężkim plecakiem, z jakimś dużym ładunkiem, mamy dziecko w nosidełku, to poza samą stabilizacją sylwetki te kijki pomagają nam odciążyć kręgosłup i jest nam łatwiej iść.
Część ciężaru bierzemy na ręce.
Tak, to raz, że bierzemy trochę ciężaru na ręce, a dwa, troszeczkę zawsze się prostujemy, mamy inną sylwetkę. Stosując kijki na przykład w kroku, tak jak Nordic Walking, one dodatkowo pomagają nam napędzać nasz ruch do przodu, nie tylko do góry, ale też do przodu, więc troszeczkę przyspieszają i odciążają nogi.
Na koniec tej rozmowy, panie naczelniku, chciałbym zapytać, Z jakich przyczyn państwo najczęściej muszą interweniować? Bo jeśli ktoś popełnia jakiś błąd, to jakie to błędy są? Co wynika z państwa doświadczenia?
Chciałbym troszeczkę taki mit obalić, że wszyscy chodzą w góry w adidasach i w krótkich podkoszulkach nieprzygotowani w zimie. Zdarzają się takie przypadki, faktycznie media to opisują, ale większość wypadków to są takie wypadki po prostu no, nieszczęśliwe zbiegi okoliczności. Oczywiście możemy się troszeczkę przed nimi zabezpieczyć, ale nie do końca. I wielu turystów sprowadzamy, którzy po prostu byli dobrze przygotowani, dobrze zaplanowali wycieczkę, byli zdrowi, ale pomimo tego coś się stało i trzeba było im pomóc. Ale część turystów jest taka, że gdyby byli dobrze wyekwipowani, mogliby bez naszej pomocy spokojnie odbyć wycieczkę. To znaczy trafiają na śnieg, wyciągają z plecaka raczki, przechodzą ten śnieg i idą dalej, nie potrzebują pomocy GoPro. Skaleczą się w rękę, mają apteczkę w plecaku, sami sobie ją opatrzą, są w stanie dalej kontynuować wycieczkę, też nie potrzebują ratowników. I wiele jest takich sytuacji, w którym sami turyści mogą sobie pomóc, czy na przykład zaginięcia, jesteśmy w stanie też się zlokalizować na szlaku, czy to przy pomocy aplikacji Ratunek, czy innych aplikacji w telefonie, czy dobrze znając mapę i umieć się nią posługiwać, a nie koniecznie, że zaraz nie widzę przez chwilę szlaku i już muszę akurat korzystać z pomocy ratowników górskich.
Czyli panie naczelniku, podsumowując tę rozmowę, po pierwsze buty, po drugie odzież, bo na górze może być parę stopni chłodniej i silnie wieje i wychładza nasz organizm, po trzecie naładowany telefon z wgraną najlepiej aplikacją Ratunek, po czwarte woda i pożywienie, po piąte zapas czasu, odpowiednie planowanie.
Tak, zacząłbym od tego planowania, bo ono jest na pierwszym miejscu. Jeszcze dodałbym tylko tutaj, że jakaś kondycja fizyczna. Pamiętajmy, że nie oderwiemy się po kilku latach pracy w biurze, w mieście i od razu ruszymy na szlak. Tylko jeżeli znamy swój organizm, jeździmy na rowerze, pływamy, biegamy, to w górach sobie na pewno poradzimy. A jeżeli nie, no to musimy faktycznie zacząć od jakichś mniejszych górek.
To mimo wszystko jeszcze jedno pytanie. Wychodzimy na szlak, idziemy i zaczyna grzmieć gdzieś w oddali. Co turysta powinien zrobić? Iść w górę, bo może przejdzie, czy też jednak skoro grzmi, no to będzie grzmiało dalej, burza się nie rozpłynie, nie przejdzie od tak.
I to znowu zależy od sytuacji. Jeżeli idziemy na turbacz i zostało nam jeszcze 20 minut do schroniska, no to oczywiście można iść w górę, prawda?
Jeśli jest schronisko na szczycie.
Jeżeli jest schronisko na szczycie, prawda? Taki jest plan naszej wycieczki. Trzeba wiedzieć, że jeżeli zaczyna grzmieć i robi się popołudnie, to raczej sytuacja będzie coraz gorsza, a nie coraz lepsza, bo wraz ze wzrostem temperatury te burze będą się nasilać, one dopiero osłabną wieczorem. Więc jeżeli już, jeżeli możemy zawrócić, no to faktycznie zawróćmy. Ale jeżeli nie uda się, złapie nas burza gdzieś w terenie, no to trzeba pamiętać, żeby unikać wysoko położonych miejsc i takich odsłoniętych miejsc, żebyśmy nie byli samym sobie piorunochronem. Czyli nie wchodzimy na granie. Jeżeli jesteśmy na graniach, schodzimy na przełęcze, z przełęczy schodzimy w doliny. Staramy się jak najniżej zejść w pasmo lasu. I znowu kwestia taka drzew. Czy drzewa są bezpieczne? Trzeba wiedzieć, że las jest bezpieczny, ale pojedyncze drzewa są bardzo niebezpieczne. Wszystko, co jest pojedyncze, pojedyncza bacówka, pojedyncze drzewo, pojedyncza skała są bardzo niebezpieczne i w te miejsca bardzo często biją pioruny. Jeżeli tu jeszcze faktycznie jesteśmy przy takich radach, to schodzimy w doliny, ale staramy się unikać cieków wodnych, żeby nie iść samym potokiem. To jest troszeczkę oczywiste, no bo nikt nie będzie chciał się moczyć w potoku, ale że w trakcie uderzenia piorunu takim ciekiem wodnym też może iść porażenie piorunem, więc musimy mieć to na uwadze. No jeżeli faktycznie zdarzy się taka sytuacja, że nas dopadła burza, nie jesteśmy w stanie się ruszyć, no to jedyne co, to możemy się skulić w jakiejś najlepiej wklęsłości terenu, przykucnąć, żeby nie być za bardzo rozłożonym na stoku, usiąść na czymś, co nas izoluje od podłoża, na plecaku, na ubraniach, no i niestety wtedy już tylko możemy przeczekać.
Dziękuję pięknie za rozmowę, dziękuję za poświęcony czas panie naczelniku i życzę spokojnego dyżuru, choćby dzisiaj spokojnego sezonu, mniej kłopotu z turystami. Pan Jarosław Jurczakiewicz, naczelnik podhalańskiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rabce był naszym gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia.